Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradca. No właśnie, dzisiaj jest ze mną moje Volvo XC90. Biała strzała, którą w sumie jeżdżę już od blisko półtora roku. I jakby nie patrzeć, chyba na YouTube zbyt dużo o tym aucie nie mówiłem, oprócz jednej rzeczy, którą sprostuję w drugiej części materiału, z perspektywy po prostu przejechanych kilometrów. Zwróćcie uwagę na jedno. Stylistyka tego auta wydaje mi się, że jest naprawdę fajna. A ono jest już z nami na rynku od 2014 roku. No można powiedzieć, że Volvo zazwyczaj tworzy takie sylwetki, ma taki dar tworzenia nowych sztuk, że one nie starzeją się zbyt szybko. I gdyby tutaj postawić teraz obok, czy to nową X5, czy chociażby GLE, powiedzmy sobie szczerze, Volvo mogłoby spokojnie z tymi autami też konkurować. Tym bardziej, że w domu też mamy X5 i przyznam jedno, jeżeli mam jechać gdzieś w dłuższą podróż, to mimo wszystko wolę Volvo, bo przede wszystkim jest o wiele bardziej pakowne. W tym momencie mam przejechany na tym Volvo ponad 30 tysięcy kilometrów. Ale dzisiaj nie chcę robić typowego testu, bo to nie miałoby większego sensu. Mam za to lepszy pomysł. Zwróćcie uwagę na to. Tadam! Rozmnożyły się. Teraz są dwie sztuki. Muszę jakoś to wszystko opanować. Wziąłem do testu odmianę T8, czyli trochę bardziej naspeedowanego brata bliźniaka mojej wersji B5. Tutaj mamy 390 koni, u mnie mamy 250, dieselek z miękką hybrydą. To już jest wersja moja po faceliftingu, jak i ta tutaj też obok. Ale gdybyśmy postawili jeszcze trzecie auto, wersję przed faceliftingiem, to tak na dobrą sprawę ten facelifting to było coś w stylu znajdź 5 szczegółów pod kątem wizualnym, co te auta rozróżnia. Więcej działo się natomiast pod kątem technologicznym. Może po prostu jak coś jest dobre wizualnie, to może nie warto przy tym gmerać i po prostu poprawiać. Aczkolwiek jak zwrócicie uwagę na jedno i drugie, to tu się dzieje więcej, bo jednak te fronty są zupełnie inne. Bo to są dwie zupełnie różne wersje wyposażenia, aczkolwiek kosztujące, jeżeli weźmiemy te same silniki, zbliżone pieniądze, tam jest mniej więcej 2000 zł różnicy. Tutaj mamy wersję R-Design, czyli coś na wzór M-pakietu, jak chociażby w BMW, czyli taki miejski gangster, bardziej ospoilerowany, nie ma aż tylu chromów. Oczywiście wersja testowa, więc tutaj mamy wszystko. Mamy felgi 22-calowe, zawieszenie pneumatyczne, szklany dach, indukcję, której jak ja jeszcze zamawiałem nie było, aczkolwiek mam swoją alternatywną. No i mamy Bauersa, zestaw audio, który gra fenomenalnie. Aczkolwiek ja dopłacając do Harmana wiedziałem, że chciałbym mieć tego Bauersa, ale musiałbym jeszcze dopłacić 4 razy tyle, więc mówię, wolę sobie wziąć inne opcje. Tutaj jeszcze mamy felgę 22 cale, u mnie mamy 21 cali i powiem tyle. Chyba też się cieszę, że w ostatniej chwili zrezygnowałem z tych 22 cali na rzecz 21. W ogóle o jakichś abstrakcyjnych cyfrach rozmawiamy, bo mimo, że może wygląda lepiej, to jednak komfortu tutaj jest ciupinkę więcej. Dobra, to w kilku słowach o silniku. Też taka mała ciekawostka i taki mały lifehack. Otwieramy maskę, idziemy tutaj po tym grocie, więc w tym miejscu jest otwieranie maski, która podnosi się niezwykle wysoko i całe szczęście, że są siłowniki. Tutaj producent nie zaoszczędził na tym. No właśnie, co dzieli, co łączy te auta? Jedno, co łączy je na pewno, to miłość już do dwuchlitrowych silników. I tu mamy 2.0 i tu mamy 2.0. Tutaj silnik benzynowy, tam wysokoprężny. Gdy Volvo w 2014 roku przechodziło na dwulitrówki, wiele osób mówiło, ale jak to 2 litry? No przecież to bez sensu, takie duże auto. A teraz patrząc z perspektywy czasu, niektóre koncerny w brodę sobie plują, że nie zrobiły tego samego kroku kilka lat wcześniej, bo teraz muszą kupować sloty emisyjne od innych marek, które mają po prostu trochę luzu, jak chociażby Volvo w tym wszystkim. I w sumie to chyba należy się cieszyć, że w 2021 roku mamy tu jeszcze dwulitrowy silnik, a nie jakieś 1.6 z trzema turbosprężarkami. W moim Volvo mamy diesla, który oferuje 235 koni plus miękką hybrydę, około 15 koni. Mamy 250 koni i 500 Nm, więc dosyć dużo Nm względem pojemności wykrzesanych. Auto przyspiesza do pierwszej setki w czasie mniej więcej 7.6. No mi udawało się robić czas 7.8, 7.9 w tym przedziale na redrive'ie mierzony. Tutaj natomiast mamy jednostkę benzynową, też dwulitrową, która jest wzmocniona m.in. kompresorem, ale i również silnikiem elektrycznym. Silnik benzynowy to 303 konie, silnik elektryczny 187 koni, więc łącznie mamy z 2 litrów 390 koni dostępnych w jednym momencie, jak i 640 Nm. Producent podaje, że auto przyspiesza do pierwszej setki w czasie 5,8. Nie udało się uzyskać w jednej próbie 6,0, w drugiej 6,1 na redrive'ie. Przyznam szczerze, gdy sam wybierałem swoje Volvo, nie brałem pod uwagę miękkiej hybrydy, bo mówię, dużo jeżdżę, to tylko i wyłącznie diesel. No i dzisiaj dlatego zabawię się też w małe porównanie i zastanowienie się, czy hybryda typu plug-in ma sens. To nim Wam powiem, jakie wyszły wyniki spalania w odmianie T8, a jeździłem i bardzo ekonomicznie, a i niezwykle też dynamicznie, małe sprostowanie względem mojego XC90, czyli dieselka z miękką hybrydą, bo po kilku miesiącach, gdy kupiłem to Volvo, w jednym z materiałów, tak przy okazji wspomniałem, o matko, jednak to auto dużo pali. Spodziewałem się, że będzie paliło zdecydowanie mniej. Oczywiście nie liczyłem, że osiągnę dane katalogowe, bo patrząc na auto, które waży ponad 2 tony masy, ma napęd 4x4, to w trybie pozamiejskim spalanie z katalogu 5.1, to umówmy się szczerze, to nawet wartości netto nie będzie osiągalne i nigdy się ku temu nie łudziłem. Ale gdy spojrzałem chwilę przed tym nagraniem na aplikację w telefonie, jakie mam spalanie z przebiegu 30 tysięcy kilometrów, wyszło, że jest to 8,3 litra i uważam, że jest to bardzo dobre spalanie. Mam wrażenie, że po prostu ten silnik się trochę ułożył, a i zapewne też ułożyła się trochę moja noga na pedale gazu, a naprawdę nie jeżdża jak ostatni emeryt, szczególnie, że mniej więcej 60% są to trasy szybkiego ruchu, a mniej więcej 4% to takie drogi pozamiejskie bądź bezpośrednio miasta. Więc może trochę więcej pali AdBlue niż bym się spodziewał, bo zbiornik starcza mi na około 5000 km, ale z drugiej strony, gdybym więcej jeździł z prędkościami 80, 70, 60, czyli nie korzystając z dróg ekspresowych i autostrad, zapewne AdBlue starczałoby na o wiele dłużej. Owszem, można powiedzieć, że na drogach szybkiego ruchu, gdy mamy auto załadowane, 5 osób plus bagaże, przy elastyczności trochę tam brakuje, ale wiecie co? To z drugiej strony mogę powiedzieć, Waldek, ochłoń, masz 250 koni, 500 niuta, a ludzie wcześniej maluchami wyprzedzali i nie było z tym większego problemu. No dobra, zostawmy moją białą strzałę, a skupmy się właśnie na tej odmianie T8. Można ją rozróżnić po tym, że właśnie w tym miejscu nie tankujemy, a w tym miejscu ładujemy, mamy tutaj wejście na wtyczkę. Na papierze mamy 390 koni, 5,8 do setki, brzmi to pięknie i fajnie i trzeba przyznać jedno, nie czuć tego aż tak bardzo ze środka, aczkolwiek po danych i po tym, jak te wskazówki się obracają, byłbym ostrożny, bo to auto faktycznie przyspiesza w dobrym czasie, ale jest to zrobione niezwykle subtelnie. Bardzo dobra jest reakcja na gaz, niewiele potrzeba, żeby to auto wzbudzić chociażby przy wyprzedzaniu i to jest na pewno przewaga względem mojego dieselka, który, no nie ukrywajmy, też mocy mało nie ma, ale tutaj zdecydowanie to auto lepiej przyspiesza. Mamy różne tryby. Mamy tryb Pure, czyli tryb, w którym wymuszamy jazdę niejako tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym i można to kontynuować nawet do 125 km na godzinę. Mamy tryb Hybrid, czyli taki tryb, który jest trybem łączącym silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny. I przyznam się szczerze, że najczęściej z tego trybu korzystałem. Mamy tryb Individual, mamy tryb Polestar, czyli wtedy nastawiony na maksymalną moc i mamy tryb off-road i przyznam szczerze, mam go też w swoim Volvo jako jeden z trybów. Nigdy z niego nie korzystałem, zapewne po prostu systemy działają lekko z opóźnieniem. Producent również deklaruje, że na prądzie przejedziemy 51 km i powiem tak, mi się to nie udało, maksymalnie udało mi się przejechać 39 km. I do kogo to auto jest skierowane? Ja tutaj widzę dwie grupy. Jedna to miłośnicy poprzedniej generacji XC90, którzy mieli 4.4 V8, 315 koni i po prostu są takimi miłośnikami Volvo, że chcą mieć dalej mocne auto, widzą 390, ok, kupuję, biorę. I powiedzmy, że względy eko na nich w ogóle nie działają, a drudzy to są tacy, którzy mieszkają w mieście bądź na obrzeżach miasta, mają mniej więcej 10-15 km do pracy i tak sobie kalkulują. Mam w domu ładowarkę, mam fotowoltaikę, to 99% czasu takiego codziennego, tygodniowego to będę jeździł tylko i wyłącznie na prądzie. Jadąc do rodziny, do mamy w niedzielę na rosołek, co najwyżej skorzystam z silnika spalinowego. przede wszystkim to, co najważniejsze, testowałem to auto we wszelakich różnych warunkach. Z naładowaną baterią, z rozładowaną baterią w mieście, na trasie, eko, normalnie, dynamicznie, tak żeby móc wyciągnąć szersze wnioski. Prawda jest taka, że nigdy nie byłem jakimś miłośnikiem hybryd typu plug-in. Kilka razy w życiu nimi jeździłem. Można powiedzieć, że raczej ich unikałem i nigdy nie skupiałem się na tym, czy mogło być to moje auto codzienne. Tym bardziej, że ja jeżdżę bardzo dużo, więc zawsze mówię, jak jeżdżę bardzo dużo, to musi być diesel. A prawda jest taka, że niedługo trudno będzie w salonie tego dieselka już spotkać. Co za tym idzie, jakie mam wnioski związane ze spalaniem tego auta. Producent deklaruje, że na pierwsze 100 km w mieście można uzyskać spalanie na poziomie 1,4 litra. I powiem Wam tak, jak? Chciałbym to zrobić, ale przyznam szczerze, jest to chyba trudne zadanie. Bardziej bym obstawiał, że bliżej 4 litrów będzie można osiągnąć. Ale po kolei. Przede wszystkim główna grupa klientów, która decyduje się na hybrydę typu plug-in, to osoby, tak jak już mówiłem wcześniej, na przykład mieszkające w mieście, bądź pod miastem, bądź na obrzeżach, nie wiem, Warszawy, Krakowa, Poznania, czy aglomeracji śląskiej, które po prostu mają do pracy około 10, 15, czy 20 nawet kilometrów, mieszkają w domku, mają ładowarkę, jak mają fotowoltaikę, to już w ogóle jak znalazł. Tutaj mamy baterię o pojemności netto około 9 kWh, więc nawet ładując to z gniazdka domowego i nie mając fotowoltaiki do pełna, można powiedzieć, że będzie nas to kosztowało około 6, 6,5 zł, czyli mniej więcej tyle, ile litr benzyny. Znaczy, mam nadzieję, że do momentu publikacji tego materiału litr benzyny nie będzie kosztował 8 zł. Ale to odłóżmy na bok. I te osoby uważam, że będą w 100% w stanie wykorzystać potencjał tego samochodu, bo na silniku elektrycznym możemy jechać nawet do 125 km na godzinę. Oczywiście umiejętnie operując gazem, bo już im większa prędkość, tym bardziej subtelnie trzeba tego gazu dotykać. Przyznam się szczerze, że chyba jeżdżąc swoim elektrykiem, tego się nauczyłem z perspektywy czasu i pewnie idzie też mi to trochę łatwiej. I maksymalnie, co udało mi się osiągnąć tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym po mieście, korzystając z rekuperacji, czyli tego odzyskiwania energii, to było 39 i chyba tam 60 km, czyli około 40 km, więc można powiedzieć, że w zupełności przez te 40 km, jeżdżąc tak dosyć spokojnie, będziemy w stanie jeździć tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. Gdy trochę dołożymy do tego dynamiki, to na te 40 km, powiedzmy, że właśnie te 1,4 czy 0,2 litra można benzyny byłoby dołożyć. Jeżeli tej dynamiki będzie jeszcze więcej, czyli nie będziemy tylko i wyłącznie się skupiali na tym, żeby jeździć na silniku elektrycznym stricte, czyli w trybie typowym hybrydowym, powiedzmy, że spalanie nie powinno przekraczać 6-7 litrów. Natomiast gdy mamy rozładowany całkowicie silnik elektryczny, oczywiście rezerwa jego zostaje jeszcze, żeby móc w trybie hybrydowym też go używać. Spalanie wynosi mniej więcej 9 do 10 litrów. Oczywiście zapewne w okresie zimowym może być to trochę więcej. Na trasie przy w pełni naładowanej baterii elektrycznej na 100 km udało mi się uzyskać spalanie na poziomie 4,5 albo 4,6 litra. Wstawię zdjęcie, bo miałem zrobione już teraz dokładnie, nie pamiętam, ale to była właśnie taka jazda około 90 km na godzinę, drogi pozamiejskie. Fajnie można było się pobawić rekuperacją, bo jak była 50, to można było odhamować. Ten silnik elektryczny trochę nam się w tym wszystkim podładowywał. Gdybyśmy jechali drogą ekspresową z prędkością około 120 km na godzinę, czyli już jesteśmy na limicie tego silnika elektrycznego, jeżeli chodzi o jego możliwość włączania się, spalanie będzie nam zapewne rosło, już będzie bliżej 9, 9,5 litra. Oczywiście jadąc autostradą, to spalanie może nam jeszcze się tutaj zwiększyć. Przy około 140 km na godzinę wyszło mi 11,2 litra. No ale umówmy się szczerze, my tak mówimy tutaj o osiągach, o hybrydzie, ale to auto cały czas, bez względu czy ma silnik elektryczny, naładowany czy rozładowany, cały czas ma do dyspozycji 390 koni i nawet jadąc w trybie pozamiejskim, w trybie hybrydowym możemy sobie dohamowywać i ten silnik elektryczny będzie nam się dodatkowo podładowywał. Oczywiście też jest opcja doładowywania tego silnika elektrycznego poprzez specjalny przycisk, ale wtedy nam spalanie benzyny wzrasta i uważam, że nie ma to większego sensu. I ja tak wychodząc na przekór temu wszystkiemu, tak zawsze mówiłem, ale po co, no jadąc gdzieś w długą trasę, no to wykorzystam te 40 km i później w tej trasie już z tego silnika za mocno korzystać nie będę. No tutaj na 100 km mniej więcej 4, 5, może do 6 nawet kilometrów w trybie elektrycznym udawało mi się odzyskać, więc jest to już jakiś efekt. Korzystając najczęściej od poniedziałku do piątku, jak jakiś dyrektor kupuje sobie auto i jeździ po prostu do pracy, w moim przekonaniu w zupełności to wystarczy, bo na tą trasę 2-3 razy w miesiącu jak skoczy, to auto będzie paliło tyle, co standardowe auto benzynowe o mocy 300-400 koni w tymże segmencie. Tutaj przy tym aucie nie czuć tego, że auto ma silnik dwulitrowy, z tego względu, że ta elektryczna moc dosyć mocno dopomaga nam z niskich obrotów. Mamy też tutaj kompresor, który chętnie wkręca się od samego dołu. Tym bardziej pamiętajmy o jednym. To auto waży 2,3 tony. Ono jest dosyć ciężkie, ale baterie też swoje ważą, jak i dodatkowa jednostka elektryczna. W moim przekonaniu, już tak reasumując, jeżeli chodzi o spalanie tego auta, wykorzystując je na co dzień, na dojazdy do pracy i później na jakieś wyjazdy, podróże, wydaje mi się, że będzie w zupełności wystarczające. Ktoś, kto na przykład głównie jeździ trasy tu do Berlina, tu do Dortmundu, tu gdzieś do Francji, on nie będzie w stanie na autostradzie w 100% wykorzystać potencjału silnika tego elektrycznego, drzemiącego w tym aucie. Ale jeżeli mam być zupełnie szczery, to na chwilę obecną mimo wszystko pewnie bliżej mi jest do hybrydy typu plug-in niż w pełni elektrycznego auta, mówiąc o moim aucie głównym, a nie o drugim czy trzecim w domu. Bo jednak mimo wszystko mamy tutaj dynamiczną jednostkę 303-konną benzynową. No dobrze, zatem przejdźmy do małego podsumowania. Mniej więcej w tym materiale sobie, ale i też Wam, chciałem pokazać, a i też trochę udowodnić, do kogo to auto jest skierowane. Oczywiście ono nie jest skierowane do każdego, jak każde auto ma swoją grupę docelową, ale na pewno ta grupa docelowa jest o wiele szersza, aniżeli póki co samochody stricte elektryczne. Ponieważ tutaj mamy po prostu silnik spalinowy, gdzie silnik elektryczny jest tylko i wyłącznie dodatkiem do tego silnika spalinowego. I tak na dobrą sprawę moglibyśmy tym autem jeździć bez używania tej wtyczki w ogóle. Bez problemu, bo w trybie hybrydowym będzie ten silnik nam elektryczny trochę się podładowywał i to auto będzie typową hybrydą, taką standardową. Ale jeżeli ktoś chce patrzeć na to przez pryzmat oszczędności, mieszka pod miastem bądź w mieście, ma dom, ma ładowarkę, chociaż nawet nie musi mieć ładowarki, bo to auto spokojnie można ładować z gniazdka 230 V i będzie to zajmowało 6 godzin, czyli w sumie wieczorem podładowujemy, rano mamy auto w pełni naładowane, możemy w dużej mierze jeździć tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym i to jest właśnie ten efekt dodany tego samochodu. Względem mojego Volvo XC90 z silnikiem wysokoprężnym, a tej hybrydy plug-in z silnikiem benzynowym, powiem jedno, w T8 jest zdecydowanie ciszej. Już nie tylko chodzi mi o ten tryb uruchamiania w trybie elektrycznym, że jest totalna cisza, ale nawet jeżeli włączymy silnik spalinowy, na pewno będzie on ciszy względem silnika wysokoprężnego, jaki jest u mnie. A przy okazji, dodając gazu, słychać fajnie ten kompresorek i bardzo lubię ten dźwięk, tym bardziej, że to auto bardzo żwawo reaguje na pedał gazu. Tam nie ma najmniejszego laga, delikatne dodanie i już po prostu słychać, jak to auto chętnie wkręca się na obroty. Różnica w cenie między moim dieslem a tą odmianą T8 to jest około 57 tysięcy, tylko tyle, że on występuje w wersjach nie 5, a 6 i 7 osobowych, więc jakby to zniwelować, powiedzmy, że tej różnicy jest około 50 tysięcy. I ktoś może powiedzieć, no ale matko jedyna, to za hybrydę plug-in dopłacać 50 tysięcy, no ale na to też trzeba spojrzeć inaczej. Hybrydę plug-in mamy z jednej strony, a z drugiej strony otrzymujemy auto, które ma 5,8 do setki, więc to są jakby dwie rzeczy razem. Już tak na samo zakończenie, to tak trochę względem mojego samochodu. Pamiętam, jak kupiłem to auto, wstawiłem zdjęcie na Facebooku, jak odbierałem z salonu, ktoś napisał, Waldek, jak to? To ty kupiłeś chiński samochód. I wiecie co? Nie wiem, czy to był komplement, czy to była jakaś obelga, bo prawda jest taka, że akurat przy Volvo to mamy kapitał jakby chiński. XC90 w ogóle składane jest w Szwecji, ale gdybyśmy spojrzeli na to z zupełnie innej strony, to mam takie wrażenie, wręcz graniczące z pewnością, że Chiny to są kilkanaście, jak nie więcej, lat przed nami, jeżeli chodzi o technologię. I to nie jest na pewno żadna ujma, a wręcz o wiele większy rozwój technologiczny. Tym bardziej, że jakby teraz ktoś tobie powiedział, wyrzuć wszystkie swoje ubrania z szafy z napisem Made in China, to chyba byśmy chodzili w liściach bambusowych. Ale to tak zostawiam względem przemyślenia, bo ten rynek motoryzacyjny mocno ewoluuje. I na sam koniec, już tak kończąc ten materiał i to wszystko, czy wybrałbym XC90 z hybrydą typu plug-in? Wiecie co, mam ładowarkę przy domu i teraz patrzę na to trochę inaczej. Może nie mieszkam w dużym mieście i może nie stoję w jakichś mega, mega dużych korkach, gdzie przede wszystkim to się sprawdza, ale nawet w codziennej eksploatacji te 40 km spokojnie pokonujemy za mniej więcej 6 zł. Jeżeli mamy fotowoltaikę, to zawsze jest to efekt dodany i przyznam szczerze, no tej mocy jest trochę więcej niż w moim aucie i to przede wszystkim czuć. Ale to już mówiłem dwa razy w tym filmie, więc nie ma sensu po raz kolejny się powtarzać. Na pewno jakbym mógł, to bym teraz wybrał ten kolor, bo ten kolor mi się niesamowicie podoba, ale wybierając swoje XC90 byłem chyba takim miłośnikiem białego koloru, ale widać, gusta się zmieniają. Póki co żegnam się z Wami, dajcie znać, co myślicie Wy o hybrydach typu plug-in i dajcie też znać, jakie Wy macie obecnie silniki, a póki co pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!